W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Nasz dobry Ojcze, to, że jesteś między nami, to nie ma najmniejszej wątpliwości, dlatego, że Ty zawsze jesteś tam, gdzie są Twoje dzieci. Dlatego nie chcemy Cię prosić o Twoją obecność z nami, ale chcemy Cię prosić, żebyś pokonał w nas to wszystko, co nam nie pozwala doznać tej Twojej obecności. Ojcze, Ty znasz nasze grzechy, naszą głupotę, różne nasze zamknięcia, to wszystko, co jest barierą. Prosimy Cię, poślij swojego Świętego Ducha, niech On to wszystko przekroczy, niech On to pokona, dlatego że dla Niego nie ma przeszkód. Niech On nam przyniesie Twoje słowo, Twój dotyk, Twoją miłość, Twoje miłosierdzie, Ciebie samego. Daj nam doświadczyć tego, że z nami jesteś. A chcemy Cię o to, Ojcze, poprosić tą najlepszą modlitwą, którą nam zostawił Twój Syn. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Święta Maryjo, Matko Boża, Święty Ojcze Dominiku, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, nie siadać, nie? Posłuchajcie proszę jeszcze fragmentu Ewangelii. Nie żartowałem, stańcie. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Potem Jezus przechodził i zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego: pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za nim. Potem Lewi wyprawił dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie i mówili do jego uczniów: dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie proszę. Moi drodzy, jeżeli ktoś tam ze stojących chciałby usiąść, to tu są na przykład takie schody. Jak ktoś się nie boi podejść, to można, chyba że lubicie stać, ale to rozumiem, że lubicie, dobrze. Ale gdyby ktoś chciał, to zapraszam, naprawdę, czujcie się swobodnie. Ja będę gadał strasznie długo, więc to będzie się bardzo źle stało. Moi drodzy, chciałbym z wami zrobić najprostszą rzecz na świecie, czyli przez te 3 dni przeczytać z wami kilka fragmentów Ewangelii. Dlatego, że nie ma nic lepszego, jak posłuchać tego, co mówi Ewangelia i przyłożyć to potem do naszego życia. I chciałbym zacząć od tej Ewangelii, którą właśnie usłyszeliście, tylko z małym wstępem. Kochani, mam takie przekonanie, że my w Kościele mamy pewien problem ze słuchaniem Ewangelii. Problem polega na tym, że większość z nas, jeśli chodzicie do kościoła jakoś tam w miarę regularnie, jeśli słuchacie tych wszystkich czytań, które są nam przy święte i tak dalej, to większość z tych tekstów doskonale znacie. Jestem przekonany, że jak słyszycie Ewangelię, którą już słyszeliście 15 razy, tak tylko się pojawia ten początek, który kojarzycie, o co będzie chodziło w danej Ewangelii, to już się mózg wyłącza, w ogóle wszystko już jest. A, to znam. Ja na przykład mam tak. Kojarzycie przypowieść o synu marnotrawnym, nie? Ona się zaczyna: był ojciec, który miał 2 synów. Wiecie, jaką mam zawsze pierwszą myśl, jak słyszę, że czytają to w kościele? Moja pierwsza myśl zawsze jest: o matko, ale będzie długo. Bo to jest strasznie długa Ewangelia, a ja doskonale wiem, co tam się stanie, nie? To nie jest tak, że tak słucham i wróci, nie wróci, ojciec go przyjmie, no zobaczymy, jak będzie tym razem, nie? No wiadomo, że wróci, wiadomo, że go przyjmie. I kochani, to jest problem, dlatego że część z nas ma coś takiego w głowie, że jak już to słyszeliśmy, a są takie, że tak powiem, hity ewangeliczne, nie, które się w kółko czyta, to mamy tak, no, znam. I kochani, chciałbym was bardzo zaprosić najpierw do takiej otwartości głowy na teksty, które już słyszeliście 1000 razy. Podzielę się z wami taką anegdotą z mojego życia. Mnie tego nauczył mój dziadek świętej pamięci. Ja pochodzę z takiej rodziny, która była niewierząca. W sensie moi rodzice, moja mama i tata przez całe moje życie byli niewierzący. Dopiero jak poszedłem do zakonu, to się jakoś tam nawrócili. No bo to jest tak głupie, jest mieć syna księdza i być niewierzącym, nie? No to teraz już normalnie chodzą do kościoła i jest w ogóle fajnie. Ale przez całe moje życie, aż do dorosłości, nigdy mnie nikt do kościoła nie prowadzał. Jedyną osobą, z którą czasem chodziłem do kościoła, tam raz na parę lat zazwyczaj, to był mój dziadek w świętej pamięci. I pamiętam taką niedzielę, ja miałem ze 12 lat chyba. Byliśmy właśnie z dziadkiem w kościele w niedzielę i po tej mszy wróciliśmy do babci na obiad, nie? I jemy ten obiad domu tej mojej babci, tam standard, nie? Rosołek schabowy, modra kapusta. I mój dziadek siedzi po prostu z twarzą mordercy przy tym obiedzie. Strasznie był zły. I babcia tak patrzy na niego, Wandzia, też już świętej pamięci, i mówi: Jasiu, co ty jesteś taki zły? Przecież w kościele byłeś. A on mówi: no właśnie. Mówi: już tam więcej nie pójdę. A babcia mówi: ale dlaczego? Mówi: mówi, bo tam takie głupoty gadają, że już nie mogę tego słuchać. I moja babcia myślała, no że coś tam ksiądz powiedział, nie? Tam na kazaniu, albo coś tam na dziadek się wkurzył. Okazuje się, że nie. Dziadek mówi tak. Ten ksiądz mówi, to całkiem do rzeczy gadał. Ale mówi, te głupoty, które są popisane po prostu w tej Ewangelii, co on czytał, to mówi, już tego nie mogę słuchać. Słuchajcie, to była niedziela, kiedy była czytana przypowieść o siewcy. Kojarzycie przypowieść o siewcy? Był taki gość, który siał ziarno, mu tam spadło gdzieś tam na drogę, na skałę, w krzaki i gdzieś tam. I słuchajcie, mój dziadek był rolnikiem. I on mówi tak przy tym obiedzie. Proszę mi teraz wybaczyć słowo, ale tak mówi mój dziadek. Mówi, co za jakiś idiota rolnik nawrzucał se ziarna na drogę, nawrzucał ziarna w krzaki, nawrzucał ziarna na skałę, a potem się obraził, że mu nie wyrosło. Mówi, trzeba było idioto nie rzucać tam, tylko rzucać na normalną glebę. I słuchajcie, mój dziadek był geniuszem. Jestem przekonany, że mój dziadek był jedyną osobą wtedy w kościele, która naprawdę usłyszała, co Pan Jezus mówi. Bo większość z nas, jak tę Ewangelię słuchamy, no to znam. O tym ziarnie. A słuchajcie, tam Pan Jezus naprawdę mówi, że ma takiego tatę, że jak tata ma tonę ziarna, to 3/4 ziarna marnuje. No tak, kochani. Z 4 gleb 3 się do niczego nie nadają. I uwaga, myślicie, że Pan Bóg nie wie, że na drodze nie wyrośnie? Albo że nie wie, że na skale nie wyrośnie? Albo że w krzakach mu zagłuszą? Nie wie? Pewnie, że wie. A i tak rzuca. On ma taką nadzieję, że nawet rzuca tam, gdzie wiadomo, że nic nie wyrośnie. I mój dziadek słuchał tego i usłyszał to. Kochani, ja bym 20 lat siedział z tą Ewangelią i bym na to w życiu nie wpadł. A mój dziadek usłyszał w tej Ewangelii coś nowego. I kochani, ja się od dziadka nauczyłem, że trzeba każdą Ewangelię, nawet jak się ją słyszało 150 tysięcy razy i tylko się pojawia pierwsze zdanie, ty masz w głowie, znam. To wiem, to już słyszałem. To kochani, nie. Tam jest zawsze coś nowego. Czemu wam to mówię? Ewangelia o powołaniu Mateusza, no przypuszczam, wszyscy, którzy jesteście, to znacie, nie? No kto nie słyszał historii o tym, jak Pan Jezus powołał cennika Mateusza? Jeśli tylko chodzicie do kościoła, to przypuszczam, że to słyszeliście 15 razy w życiu. Kochani, gdybyśmy tę Ewangelię naprawdę słyszeli, to powinniście w trakcie, jak to czytałem, ktoś tu powinien podnieść rękę i powinien powiedzieć, fajnie, ojciec tam czyta, tylko że proszę ojca, to się nie mogło wydarzyć. Kochani, bo to się nie mogło wydarzyć. Weźcie, popatrzcie na to tak zwyczajnie i po ludzku. Mamy 2 facetów. Jeden, Mateusz, ksywa Lewi. Tak do niego wołali. Miał taką ksywę, Lewi. Mateusz ma tutaj prawdopodobnie około 30 lat. Mniej więcej. Bo już pracuje zawodowo i wygląda, że jest przełożonym celników, czyli na pewno nie zaczął, tylko już jest parę lat w zawodzie, czyli na pewno nie ma 15-20 lat, tylko trochę więcej. Jeszcze pracuje zawodowo, czyli nie jest starcem. W tamtym czasie to jest mniej więcej 36, nie? To już było po robocie. No oni w tamtym czasie tak żyli. Więc Mateusz ma prawdopodobnie w okolicach 30 lat. Pan Jezus, druga osoba, też ma 30 lat wtedy, bo to jest sam początek działalności Pana Jezusa. Czyli Pan Jezus ma prawdopodobnie dokładnie 30. I teraz sobie to wyobraźcie. Przełóżmy to na nasze. Mateusz napisany był celnikiem. Ja wiem, że większość z nas, jak słyszy celnik, to słyszy granica, cło i takie rzeczy. To nieprawda. W tamtym czasie celnik to jest po prostu poborca podatków. My byśmy po naszemu powiedzieli, teraz błagam niektórych, żeby się nie obrazili, Mateusz pracował w ZUS-ie prawdopodobnie. Jeżeli ktoś tu pracuje w ZUS-ie, proszę nie obrazić się na mnie. Ale na czym polega ZUS? No, biorą nam pieniądze w majestacie prawa, my wiemy, że nas okradają, nie? No, kto nie ma takiego przeświadczenia? Kochani, na czym to polegało? Celnik w tamtym czasie to był człowiek, który pobierał podatki trochę bezprawnie, dlatego że współpracował z Rzymianami. Czyli to był taki człowiek, którego wszyscy nie lubili. Kto lubi ZUS? Są tacy fani ZUS-u? No wątpię, nie? No chyba, że ktoś pracuje, to rozumiem, no proszę wybaczyć. Kochani, więc teraz sobie wyobraźcie. Weźcie sobie takiego 30-letniego faceta, który siedzi w biurze w ZUS-ie. No bo tak to było, ta komora celna to jest nic innego jak biuro Mateusza. Drodzy panowie, są to na pewno panowie w okolicach 30, nie? Gdzieś tam pracujecie. Pomyślcie sobie. Siedzicie w biurze. Przechodzi przed tym biurem, przed drzwiami, jakiś facet, którego nie znacie. Widzicie go pierwszy raz na oczy. Okej, to była taka sytuacja. Mateusz nigdy wcześniej nie widział Pana Jezusa. I nagle ten facet przechodzi, zatrzymuje się, patrzy do tego biura, tam pokój 308 na drugim piętrze w ZUS-ie, nie? Patrzy na niego, mówi jedno zdanie. Słuchaj, chciałbym, żebyś chodził ze mną do końca życia. Tam, gdzie jest napisane pójdź za mną, dosłownie po grecku w Ewangelii jest napisane chcę, żebyś został moim stałym towarzyszem. Czyli mówi mu, chcę, żebyś chodził ze mną do końca życia, na stałe. Drodzy panowie, pomyślcie sobie, siedzicie w biurze. Nie znacie mnie, a ja przechodzę. Nie wiecie, kim ja jestem. Jestem trochę starszy niż 30-letni, ale powiedzmy, że jestem 40-letnim mężczyzną. Przechodzę przed waszym biurem, patrzę na was i wypowiadam do was, panowie, jedno zdanie. Chciałbym, żebyś chodził ze mną do końca życia. Panowie, kto wstanie, zostawi wszystko, co ma i pójdzie za mną? Mam głęboką nadzieję, że nikt. I to bardzo głęboką. Kochani, zauważcie, bo to jest taka scena. Pan Jezus jest jeszcze nikomu nieznany. Pan Jezus jeszcze nie powołał swoich uczniów. To są dopiero same początki. Powołuje pierwszych uczniów. Mateusz nie ma bladego pojęcia, że to jest jakiś Syn Boży, Mesjasz, tak? Nie. No, 30-letni mężczyzna przechodzi i mówi jedno zdanie. Chcę, żebyś ze mną chodził do końca życia. A Mateusz wstaje, zostawia wszystko, co ma i idzie. Każdy człowiek używający rozumu powinien podnieść rękę i powiedział, przepraszam bardzo, ale jak się to stało? Wiem, co mi powiecie w większości. No, ale to był Pan Jezus. On go tak tam powołał. No i co to niby znaczy? Że Pan Jezus tak pójdź, tak? No bo kochani, bo myśmy coś takiego trochę zrobili z Pana Jezusa. Pan Jezus nie używał żadnych zaklęć. Nie używał nadnaturalnych mocy, tylko po prostu wszedł, popatrzył i powiedział. A chłop wstał i poszedł. Jak to wstał i poszedł? Dlaczego wstał i poszedł? Jak to możliwe? Kochani, czytałem wam tę Ewangelię w wersji świętego Łukasza. Nie bez przyczyny, bo jest kilka wersji tej Ewangelii. Różni ewangeliści to opisali. Święty Łukasz zrobił w tej Ewangelii jedną rzecz, która jest taką sugestią Łukasza, co się wydarzyło. Niestety, żeby to zrozumieć, trzeba znać język grecki. W sensie trzeba wiedzieć, jak Ewangelia jest napisana w oryginale. Otóż, kochani, Łukasz używa jednego słowa, które bardzo nie pasuje do tego, co jest tam jakby wyrażone. Mianowicie Łukasz używa dziwnego słowa patrzeć. Nie ma tam normalnego rozownika, takiego jak zawsze jest używane w Ewangelii, jak ktoś kogoś zobaczył, nie? Widzieć, zobaczyć i tak dalej. Nie ma tego rozownika. Jest tam taki czasownik. Każdy Grek, jak to czytał, to prawdopodobnie od razu miał takie coś. Zaraz, coś tu nie gra. W sensie to jest jakieś dziwne słowo. Czemu to słowo tu jest? Co to jest za słowo? Kochani, znacie to słowo trochę z języka polskiego. Dlatego, że nasze polskie słowo teatr. Kojarzycie takie słowo, nie? Macie teatr Braci Bożu? Ale kojarzycie, tak? Taką instytucję jak teatr. Są państwo świadomi, że takie coś istnieje. Nie obraźcie się na mnie, tak? Mam nadzieję, że rozumiecie, że są żarty. Nasze polskie słowo teatr pochodzi dokładnie z tego greckiego czasownika. Tam jest taki czasownik grecki teomai. On dosłownie oznacza spektakularne coś, widowiskowe. No stąd się wziął teatr, że mamy spektakl, widowisko, coś takiego nadzwyczajnego. Dosłownie to słowo oznacza, że jest coś, co budzi zachwyt. No bo na tym polega dobry teatr. Że coś tam robią, ty patrzysz i ale to jest super, nie? Ale zrobili. No i bijemy brawo. Taki jest dobry teatr. Czyli coś było, co budziło zachwyt. Uwaga. Znacie też to słowo, przypuszczam, chociaż nie wiem, czy w Raciborzu uczą, bo to się okazuje, nie we wszystkich województwach tego uczyli. Naprawdę, bo sprawdziłem w różnych miejscach w Polsce. Uczyli was w szkole o czymś takim jak 7 cudów świata? Uczyli. Racibórz do przodu. Wiecie, że w starożytności było takie coś, było takich 7 budowli, które nazywano 7 cudami świata. Na przykład taki posąg Zeusa był ogromny. Na czym to polegało? To się dosłownie nazywało po grecku, bo to jest z kultury greckiej. To się nazywało 7 widoków świata. Czyli chodziło o to, że szedł chłop, nie? Zobaczył tego Zeusa i co to jest za widok, nie? Że w ogóle to jest zachwycające. I kochani, Łukasz użył właśnie tego słowa. Gdyby to przetłumaczyć tak dosłownie, strasznie by to głupio brzmiało, ale trzeba by powiedzieć, że Pan Jezus przechodził i spojrzał teatralnie, albo spojrzał spektakularnie, albo spojrzał widowiskowo. Tam jest dosłownie takie wyrażenie. Co próbuje Łukasz powiedzieć? Łukasz próbuje pokazać, że Pan Jezus nie po prostu zobaczył Mateusza, tylko Pan Jezus go zobaczył i w oczach Pana Jezusa był totalny zachwyt. Tak jakby zobaczył po prostu 8 cud świata. Jakby zobaczył widowisko, którego jeszcze nie widział. Kochani, czemu to jest bardzo ważna intuicja? Jeżeli Mateusz w tamtym czasie był celnikiem, to jego robotę można najkrócej skrócić jednym słowem i to się nazywało pogarda. Kochani, w tamtym czasie Ziemia Święta jest pod okupacją rzymską. Jeżeli Mateusz jest celnikiem, to znaczy, że jest kolaborantem. A to znaczy, że współpracuje z okupantami, okradając swój własny naród. Pomyślcie, jak się takiego człowieka traktuje. To jest facet, który swoich własnych rodaków wykorzystywał, żeby zarabiać pieniądze na nich i oddawał te pieniądze okupantom. Czyli pomyślcie, każdy, kto przychodził do niego płacić podatek, nie? A musiał każdy. Jakby nie zapłacił, to Rzymianie go mieli prawo zabić, nie? Bo taki był wymóg Rzymian. Więc każdy przychodził, przypuszczam, rzucał mu kasę tam, którą był winien, tego podatku. Patrzył na tego gościa i pewnie albo się nic nie odzywał, bo to nie warto w ogóle, albo pewnie mówił, ty śmieciu, i wychodził. Ten facet, wyobraźcie sobie, który po prostu 8 godzin dziennie w robocie, nie 8-16, dostaje nieustannie pogardę. I co się nagle dzieje? Nagle przychodzi jakiś człowiek, staje w drzwiach i święty Łukasz opisuje, stanął w drzwiach, i mówi, czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałem. I kochani, święty Grzegorz z Nysy, to jest taki komentator Pisma Świętego z IV wieku, napisał, to, że Mateusz wstał, jest możliwe tylko z jednego powodu. Bo zobaczył te oczy. Bo był przyzwyczajony, że zawsze wszyscy patrzą na niego, gardząc nim, bo on jest nikim. A nagle zobaczył faceta, który patrzy i jest zachwycony. Kochani, jeśli kiedyś wam się zdarzy być w Rzymie, w kościele Matki Bożej Ludu Rzymskiego, jest obraz Caravaggia, powołanie świętego Mateusza. Można sobie to znaleźć w internecie. Bardzo polecam. Genialny obraz. Jest takie ciemne pomieszczenie, stół. Siedzi przy stole 3 celników. W środku siedzi Mateusz. Tam jakieś pieniądze porozrzucane na tym stole. Z boku przy drzwiach stoi Pan Jezus ze świętym Piotrem. Święty Piotr stoi z tyłu za Panem Jezusem. Pan Jezus ma tak wyciągniętą dłoń w kierunku Mateusza. Ta dłoń trochę wygląda jak ta ręka Boga Ojca na tym fresku stworzenia, kojarzycie, z Kaplicy Sykstyńskiej, tak jakby stwarzał Mateusza. A Mateusz nie patrzy na Pana Jezusa, tylko patrzy na celnika obok i ma taki wzrok, jakby mówił, na pewno ci chodzi o kolegę. W sensie niemożliwe, żeby chodziło ci o mnie. Caravaggio dokładnie uchwycił, o co chodzi w tej scenie. Mateusz przyzwyczajony, że wszyscy nim gardzą, nagle spotyka kogoś, kto jest niby zachwycony i mówi, Nie, to jest niemożliwe. To pewnie chodziło panu o kolegę, bo mną to wszyscy gardzą, a nie zachwycają się. Kończę, wam to mówię. Jeżeli chcecie doznać Bożego działania w swoim życiu, jeżeli chcecie od Pana Boga przyjąć tę łaskę, żeby się wreszcie nauczyć, jak się przechodzi trudne różne rzeczy, jak z Panem Bogiem można przetrwać wszystko, co jest najgorsze, to pierwszą fundamentalną prawdą, i niestety większość z nas nie jest w tej prawdzie, to jest przyjęcie tego, w jaki sposób Bóg jest względem nas. W sensie, jak na nas patrzy. Kochani, kto z was ma takie przekonanie, bardzo jasne, oczywiste przekonanie, że Bóg patrzy na ciebie dokładnie tak, jak na Mateusza? Pomyśl sobie, że są teraz przed tobą oczy Boże. A w ogóle to są. Bo Pan Jezus teraz patrzy na ciebie. I nie tak, że patrzy tak ogólnie na cały Kościół, nie? I widzi racibórz. Nie. Pan Jezus patrzy teraz bezpośrednio na ciebie. Pomyśl sobie. Masz takie absolutnie pewne, oczywiste przekonanie, no na pewno jest zachwycony. Te uśmiechy większości z was są odpowiedzią. Ale że niby że czym? Kochani, co musiał święty Mateusz zobaczyć w tych oczach? Bardzo pięknie kiedyś o tym napisał ojciec Augustyn Paulinowski. Może kojarzycie, taki Paulin. On napisał tak, że w tych oczach Mateusz musiał zobaczyć przede wszystkim dwie rzeczy. Pierwszą rzecz to musiał zobaczyć takie bardzo proste zdanie: Mateusz, ja się ciebie nie wstydzę. Bo zobaczcie, co będzie teraz dalej. Jeżeli Mateusz będzie jego uczniem, to Pan Jezus się będzie wszędzie pokazywał z Mateuszem, nie? Gdziekolwiek Pan Jezus pójdzie, cokolwiek Pan Jezus będzie robił, będzie głosił, będzie czynił cuda, wszędzie z boku będzie Mateusz. Co będą mówić wszyscy ludzie, którzy znają Mateusza? Ale jak to Pan Jezus z nim chodzi? Przecież to jest kolaborant, zdrajca. Czemu on jest z Panem Jezusem? A co będzie mówił Pan Jezus? Mój kolega, mój uczeń, mój przyjaciel, wybrałem go. Mówi, nie będę się, Mateusz, ciebie wstydził. Będą mówić, że jest złodziej i kolaborant, a ja będę mówił, że jesteś moim uczniem. Pierwszą rzecz, którą zobaczył, to zobaczył takie proste zdanie: Mateusz, ja się ciebie nie wstydzę. Druga rzecz. Mateusz, ja wierzę, że będą kiedyś z ciebie naprawdę porządni ludzie. Pomyślcie, skąd znacie świętego Mateusza? Jak wam ktoś rzuci takie hasło, na przykład w kościele, święty Mateusz, to co wam przyjdzie pierwsze do głowy? No ten, co Ewangelię napisał, nie? A może macie takie pierwsze zdanie, ktoś wam powie święty Mateusz, a wy macie od razu w głowie ten ohydny zdrajca, kolaborant. No nie, wątpię, nie? Kojarzycie go z tego, że napisał Ewangelię, że Pan Jezus go powołał i tak dalej. Czyli o co chodzi? Pan Jezus mówi tak: Mateusz, ja z tobą będę i zrobię z ciebie kogoś takiego, że ci będą wszyscy znali, pamiętali z dobrych rzeczy. Że byłeś ewangelistą, że byłeś moim uczniem, że ja cię wybrałem. Nie będą o tobie myśleli od razu zdrajca. Kochani, czemu to jest takie strasznie ważne? No przecież to jest najgłębsze pragnienie każdego z nas. Żeby były przed nami takie oczy. Dlaczego to niby ślub wzięliście? Ci, którzy wzięliście. A ci, którzy jeszcze nie wzięliście, to o tym marzycie. No żeby stanął taki przede mną, żeby był cały zachwycony i żeby powiedział: ja się ciebie nie wstydzę i ja wierzę, że naprawdę będzie z tobą dobrze. Na czym potem polega dramat wszystkich, na przykład małżeństw, które nie wychodzą? Że te zachwycone oczy już nie są zachwycone, że te oczy, które kiedyś mówiły: ja się ciebie nie wstydzę, mówią: teraz to się wstydzę w ogóle z tobą pokazywać i w ogóle już nie wierzę, że coś z ciebie będzie. Kochani, to jest Ewangelia, która nie opowiada o powołaniu jakiegoś tam chłopa na księdza. Bo to jest taka Ewangelia, którą się dobrze czyta na prymicjach, nie? Ksiądz, tutaj pierwsza msza, pójdź za mną, wystarczyła ci sutanna uboga, zestropiano napis, nie? Wszystko gra. Nie, kochani. To jest Ewangelia o tym, co Pan Jezus robi z każdym człowiekiem. I moi drodzy, jeżeli nie ma w was takiej oczywistości, że Bóg, kiedy patrzy na ciebie, to jest cały zachwycony, to znaczy, że po pierwsze Pana Boga jeszcze nie spotkałeś, a po drugie właśnie dlatego się nie dzieje to, co się może dziać w twoim życiu. Kochani, powiedzcie mi, no ale to są takie, to jest takie tam, żeby tak się człowiek dobrze poczuł. Kochani, pamiętacie Księgę Rodzaju? Pamiętacie pierwszy rozdział, jak Pan Bóg stwarzał świat? Jedna z najcudowniejszych rzeczy w tym rozdziale to jest opisane to, jak się Pan Bóg zachowywał, kiedy coś stwarzał. Pamiętacie to? Ja uwielbiam ten fragment. To jest przepiękny opis. Jak Pan Bóg każdego dnia sobie coś tam majstrował, nie? Tu zrobił niebo i ziemię, potem zrobił góry, potem zrobił wody i tak dalej. Pamiętacie, co Pan Bóg mówił każdego dnia wieczorem? Kocham to. Jak skończył, każdego dnia wieczorem patrzył sobie na to i mówił: dobre. Bardzo to jest piękne. Zawsze to czytamy w Wielką Sobotę, nie? Jak jest to pierwsze czytanie w Wigilię Paschalną. Że Bóg zobaczył, co zrobił i mówił: dobre. Dla mnie to jest w ogóle cudowny obraz. Wyobraźcie sobie takiego Pana Boga, nie? Taki Pan Bóg. To jest taki... To widać, że to chłop pisał ten rozdział, nie? Bo to jest tak, jak chłop stoi przed samochodem, nie? Dobry. A jak jeszcze coś tam ponaprawiał, nie? Coś tam sam zrobił, to ale zrobiłem. Bo to jest piękne. Pan Bóg kangura stworzył, nie? Patrzę na kangura. Dobry kangur. To jest kangur, nie? Ja kocham to. Ja teraz nie żartuję. Pan Bóg ma cudowną taką radość z tego, co zrobił. Czy pamiętacie, jak Pan Bóg stworzył szóstego dnia Adama i Ewę? To czy powiedział dobre? Nie powiedział. Bardzo ciekawe. Każdego dnia Pan Bóg mówi: dobre, dobra, nie, dobra ziemia, dobre niebo, dobre góry, dobry kangur. O wszystkim mówi dobre. Szóstego dnia nie powiedział dobre. Szóstego dnia powiedział bardzo dobre. Tylko jeden raz Bóg powiedział, jak zobaczył Adama i Ewę, to jest bardzo dobre. I jak pisze święty Augustyn, potem aż usiadł z wrażenia i cały dzień siedział. My to nazywamy siódmym dniem odpoczynku. Święty Augustyn pisze, że to nie był dzień odpoczynku. Naprawdę, święty Augustyn, doktor Kościoła, pisze, że Bóg usiadł, tak był zachwycony tym, co zobaczył, i cały dzień siedział. I potem mówi, doszedł do jeszcze jednego absurdalnego wniosku. Matko, aż nie, może matko nie mówił. Patrząc na Adama i Ewę, powiedział: ja tak wyglądam. To jestem ja. Pamiętacie to zdanie? To jest mój obraz i podobieństwo. Czyli Bóg patrzy na nas i mówi: przecież ja taki jestem. Czy wy w ogóle czujecie to? Co to znaczy? Pan Bóg nie stworzył nas i tak: no dobra, niech tam sobie będą, nie? Nie, tylko Pan Bóg stworzył i po prostu nie może wyjść z podziwu względem tego, co zrobił. Kochani, czy wiecie, w jaki sposób szatan stał się szatanem? Tego to oczywiście nikt nie wie. Ale Żydzi mają taką, jak to nazwać? To się nazywa midrasz tak zwany. Po naszemu byśmy powiedzieli taka legenda trochę. W narodzie żydowskim jest takie opowiadanie, które mówi tak, że jak Bóg stworzył świat, wszystko było stworzone i stworzył Adama i Ewę, to archanioł Michał dostał podobno zadanie od Pana Boga, żeby zaprosić wszystko, co istnieje. Czyli wszystkich aniołów, wszystkie byty, wszystkie wszechświaty, wszystko, co Pan Bóg nas stwarzał. Wszystko było zaproszone i miał podobno wyjść archanioł Michał i miał powiedzieć tak. Tak jest w tej legendzie żydowskiej. Zobaczcie Adama i Ewę, czyli zobaczcie człowieka. Zobaczcie, jak niezwykłe dzieło stworzył Bóg. I teraz upadnijcie na kolana i oddajcie cześć temu, co Bóg stworzył. Bo to jest najdoskonalsze dzieło Boże. I mówi ta legenda, wszyscy oddali chwałę Bogu, widząc Adama i Ewę, poza jednym. Miał na imię Lucyfer. Bardzo piękne imię. Wiem, że my je źle kojarzymy, ale to Lucyfer to jest bardzo piękne imię. Lucyfer znaczy po naszemu niosący światło. I mówi tradycja żydowska, że niosący światło był najpiękniejszym ze wszystkich aniołów. I on, kiedy zobaczył Adama i Ewę, powiedział: beznadziejne. Nie będę temu oddawał czci. I mówią Żydzi, w tym momencie najpiękniejszy anioł stał się szatanem. Bo pogardził tym, co Bóg stworzył. Zobaczcie, na czym polega działanie złego. Jak się czujecie po grzechu? Czujecie się świetnie? Czy lubicie na siebie patrzeć po grzechu? Większość z nas, kiedy tak porządnie pogrzeszymy, nie? To czujemy obrzydzenie do siebie. Przynajmniej ja tak mam. Jak widzę swoje grzechy, to po prostu nie mogę na siebie patrzeć. Jak widzę, jak jestem głupi, słaby, egoistyczny i tak dalej, to aż mi się po prostu słabo robi. Uwaga, co to jest? To jest dokładnie to, co zrobił anioł w tamtym momencie. Czyli popatrzył na nas i powiedział, ale żenada. Kochani, na tym polega działanie złego. Zły nieustannie próbuje przekonać nas, że jesteśmy beznadziejnym dziełem. I kochani, pierwszą rzeczą, którą trzeba koniecznie zrobić, to trzeba przyjąć to spojrzenie od Pana Boga. I zobaczcie jeszcze jedną rzecz. Gdzie Pan Jezus spojrzał tak na Mateusza? W samym środku komory celnej, kiedy jeszcze Mateusz, uwaga, był nienawrócony. Czyli nie było tak, że Pan Jezus powiedział tak: Mateusz, słuchaj, co prawda na razie to jesteś beznadziejny, bo jesteś grzesznikiem, zdrajcą, kolaborantem, złodziejem i w ogóle masz tylko grzechy, ale słuchaj, ja Cię powołam i jak się nawrócisz, to słuchaj, ja na Ciebie tak spojrzę, Mateusz, zobaczysz, ja będę tak zachwycony Tobą, jak się nawrócisz. Hani, tego Pan Jezus nie zrobił. Pan Jezus spojrzał tak na Niego, zanim On się nawrócił. Uwaga, taki teścik. Przypomnijcie sobie ostatni swój grzech ciężki. Pamiętacie ostatni grzech ciężki, jaki zrobiliście? Proszę za dużo nie wyobrażać, ale... Pamiętacie ostatni grzech ciężki, jaki mieliście? Pomyślcie teraz o centralnym momencie tego grzechu. Wtedy, kiedy ten grzech popełniałeś. Uwaga. Bóg patrzył wtedy na ciebie. Naprawdę. Nie jest tak, że odwrócił oczy i nie mogę na to patrzeć. Nie. Bóg patrzył wtedy na ciebie. Był dokładnie tam, gdzie ty. Czasem to sobie trudno wyobrazić. Dokładnie, kiedy ten grzech popełniałeś, Pan Bóg był z tobą i patrzył na ciebie. I teraz uwaga, prosty test. Jak tam na ciebie patrzył? To był cały zachwycony, czy nie? Otóż jeśli nie masz takiej odpowiedzi w sobie, tak był, to znaczy, że go nie znasz. I uwaga, wiem, co część z was teraz myśli. Szóstak powiedział, można grzeszyć. Powiedział, można robić, co się chce, to nie ma żadnego znaczenia. Uwaga, objawienie, nie powiedział. Nie. Oczywiście, że Pan Bóg nienawidzi grzechu. Oczywiście, że Pan Bóg, jak widzi grzech, to go po prostu... Ale uwaga, to w niczym nie zmienia, Pana Boże, patrzenie na Ciebie. W niczym. To, że Pan Bóg nienawidzi Twojego grzechu, nie ma nic wspólnego z miłością do Ciebie. I jeżeli sobie myślisz, dobra, no jak się wyspowiadam i tak jeszcze pół godziny po spowiedzi, bo potem to już może być różnie, nie? Ale tak do pół godziny po spowiedzi, no to rozumiem, że Pan Bóg jest zachwycony. No wtedy jestem taki czyściutki, taki odnowiony i tak dalej. No pół godziny to już potem nie, bo już zobaczę sąsiada, już mnie trochę poniesie, nie? Ale nie, kochani. I większość z was, ja to widzę w waszych oczach, ma sobie takie coś, czego, co ty mi tu w ogóle gadasz? Kochani, to jest początek wszystkiego z Bogiem. Kiedy przyjmiesz tę wiadomość, że Bóg patrzy na ciebie i mówi, a czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. I nie w takim sensie, czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałem. Tylko jest autentycznie zachwycony. Kochani, zobaczcie, Pan Jezus powiedział takie zdanie kiedyś. Jeżeli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Pamiętacie takie zdanie? Czy wy to zdanie traktujecie serio, czy nie? Aha, jasne. Na czym to polega? Co Pan Jezus powiedział? Macie wszyscy się znowu stać niedojrzali, macie guzik wiedzieć o świecie i macie się ślinić, tak? To Pan Jezus powiedział? No nie. Co powiedział? Musicie się nauczyć pewnej postawy dziecka względem swojego rodzica. No bo Bóg jest waszym ojcem, wy jesteście jego dziećmi, więc musicie się nauczyć pewnej postawy. Na czym polega postawa małego dziecka? Bo oczywiście mówimy o małym dziecku. Bo duże dziecko już jest dostatecznie zepsute przez nas, że już myśli inaczej. Ale małe dziecko, któremu jeszcze do głowy tego nie wtłoczymy, to jak myśli? Czy widzieliście kiedyś małe dziecko, które by myślało, ale mówię małe, takie 2, 3, 4 lata, nie? Takie, co ledwo jeszcze w ogóle czai rzeczywistość. Żeby takie dziecko miało jakikolwiek pomysł, że można go nie kochać. Widzieliście takiego, nie wiem, 3-latka, który stoi i mówi, niech mnie nie kocha. Widzieliście kogoś takiego? Ja nie spotkałem takiego dziecka w życiu. Jeden z najfajniejszych dzieciaków, jakich widziałem, to jest taki syn moich znajomych, Byłem kiedyś u nich na jakichś tam imieninach, to były jakieś tam imieniny u cioci, nie? Była cała rodzina, kupa dzieci. Dzieci się bawiły w jednym pokoju. I rodzice, też mądrale, zostawili świeczkę w tym pokoju. I mały tę świeczkę wziął i zapalił zasłonę, nie? Syn tych moich znajomych. No i zapaliła się zasłona. I ten w te pędy przyleciał do tego pokoju, tam gdzie byli dorośli, nie, do taty oczywiście, z hasłem: tato, zapaliło się. Nie to, że zapaliłem, nie? Zapaliło się. Tata oczywiście poleciał gasić tą zasłonę. Tam się nic nie stało, bo tam się tylko zajęła i szybko to zgasił. A mały, słuchajcie, stanął przed mamą i powiedział, jak dla mnie najbardziej zdumiewające w ogóle zdanie świata. Stanął przed nią i powiedział tak: mamo, kochaj mnie. I to jest dokładnie to. Każdy z nas miałby w głowie następujący ciąg słów. Mamo, bardzo cię przepraszam, wiem, że źle zrobiłem. Ja to odpokutuję. Będę przez 2 tygodnie pracował, będę wynosił śmieci i zmywał naczynia, ale proszę cię, przebacz mi to. Widzieliście takiego kiedyś 4-latka, który tak coś powiedział? Nie. 4-latek stoi i mówi: kochaj mnie. Co to jest? 4-latek nie ma w ogóle takiego pomysłu w głowie, że można by go nie kochać. Że on musi coś zrobić, żeby go pokochać. I niestety oczywiście potem w ramach dorastania my uczymy te dzieci. Będziesz grzeczny, to będzie dobrze. A będziesz niegrzeczny, to Bozia patrzy. Kocham ten obraz Bozi, która patrzy. Nie wiem w ogóle, co to jest Bozia, to po pierwsze. Jest jakiś taki twór katolicki, nie? Taki Pan Bóg pomieszany z Matką Bożą, mam wrażenie, nie? No tak, no taka Bozia. Taka Matka Bozia, nie? No bo co to w ogóle jest, no? I jeszcze to zdanie: Bozia patrzy. Człowiek tak idzie i tak: Boże, żebym tylko czegoś nie zrobił, bo jak mi sieknie, to... No nie, no, kochani, część z nas ma taki obraz Pana Boga, który czeka na nasze błędy. I co mówi Pan Jezus? Zauważcie, jakie to jest kategoryczne zdanie Pana Jezusa. Chcecie kategorycznych zdań Pana Jezusa? Radykalnych zdań? Mówi bardzo prosto. Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, uwaga, nie wejdziecie. Czy wy czujecie moc tego zdania? Tam nie ma: to będziecie mieli pewne trudności i wejście do nieba może się okazać kłopotliwe. Nie, Pan Jezus mówi jak 0 do 1. Albo się stajesz jak dziecko i wchodzisz, albo się nie stajesz jak dziecko, uwaga, i nie wchodzisz. Czyli nikt z umysłem dorosłego, z tym umysłem, który nieustannie kombinuje, jak tu zasłużyć, nie wejdzie do nieba. Kochani, macie trochę siły jeszcze, czy nie? Mogę jeszcze trochę? Naprawdę? Widzę zniechęcenie. Bo chciałem jeszcze jedną rzecz. Kojarzycie 15 rozdział Ewangelii świętego Łukasza? Tam są takie 3 przypowieści o zgubionej owcy, zgubionej drachmie i synu marnotrawnym. Kojarzycie? Kojarzycie. Jestem przekonany, że nie kojarzycie. Dlaczego? Jestem przekonany, że większość z was traktuje te przypowieści jako takie 3 strasznie fajne opowieści o tym, no że jak tam się Panu Bogu ktoś zgubi, no to Pan Bóg szuka, nie? Że jak się owieczka zgubi, no to Pan Bóg szuka, jak się drachma zgubi, to Pan Bóg szuka, jak się syn marnotrawny zgubi, to Pan Bóg czeka, że on przyjdzie i go przyjmuje, nie? Wszystko w ogóle fajnie. Niestety myśmy zrobili z tych 3 przypowieści takie trochę tanie pocieszajki, nie? Że to jest takie fajne. Ta owieczka tutaj na ramionach, nie? On idzie z tą owieczką takim: o, to jest taki Pan Jezus dobry, nie? Kochani, te 3 przypowieści to są 3 najradykalniejsze opowieści Pana Jezusa, jakie kiedykolwiek powiedział. Święty Augustyn, znowu do niego wracam, to jest wielki, wielki święty Kościoła. Święty Augustyn napisał, że gdyby trzeba było skrócić Pismo Święte do 1 rozdziału, to należy zostawić 15 rozdział świętego Łukasza. I nazwał to, że to jest tak zwana Ewangelia w Ewangelii. Czyli w całej dobrej nowinie najlepsza nowina. Na czym ona polega? Macie siłę trochę, tak? Pierwsza przypowieść. Pan Jezus zaczyna tak. Stoją przed Nim ludzie, pasterze w większości. I mówi tak. Jak wam się zdaje? Co to jest za zdanie? To jest tak, jak idziesz do lekarza, czyli do kogoś, kto się zna na sprawie. I mówisz tak. Panie doktorze, tu mnie boli, tu mnie boli i tu mnie boli. Jak się Panu zdaje, co mi jest? Nie? No w sensie to, jak wam się zdaje, to jest takie coś, no wy się na tym znacie, no to powiedzcie mi, czy tak to jest. I co on mówi? Jak wam się zdaje? Jak pasterz ma 100 owiec i mu się zgubi jedna, to zostawia 99, idzie szukać tej zagubionej, znajduje ją, potem przyprowadza z powrotem do stada, zwołuje pasterzy kolegów i robi wielką radość, mówi: znalazłem owcę, która mi zginęła. Podoba wam się ta wersja? Fajna, nie? Jedźcie kiedyś do prawdziwego pasterza i zapytajcie go: baco, jak ci się zdaje? I teraz nie żartuję. 8 lat temu ze studentami z Krakowa byliśmy na jakiejś tam wędrówce w naszych górach i na Rusinowej Polanie moje przemądre studentki poszły do bacy, który tam wypasał owce. I te po prostu bezczelne siksy pytają go tak: baco, słuchaj, bo jest taki tekst w Ewangelii o tym pasterzu, co mu się owca zgubiła. Czy to tak jest? Ty tak robisz? Wiecie, co powiedział ten pasterz? Ja też nie żartuję. Powiedział tak: drogie panienki z miasta. Jak to baca, nie? Bo co tam one wiedzą? Mówi: drogie panienki z miasta, jak mi się łowca zgubi, no to pewnikiem, że szukam, no bo to szkoda. Nie po to pieniądze dawał, nie po to karmiłem i tyle lat wychowywałem, że mi teraz się zmarnowała. Ale mówi tak: po pierwsze to sam nie idę, bo co będę chodził. Wołam pachołka, daję pachołkowi siekierkę do ręki i mówię: idź, znajdź i zaciup. I jak zaciupiesz, to przynieś. I oczywiście dziewczyny: ale jak to tak owieczkę zaciupać? A baca mówi: drogie panie z miasta, każdy pasterz wie, że jak mu się owca raz zgubi, to jej się coś w głowie przestawia. I że jak się ją przyprowadzi do stada, ona znowu pójdzie. Mało tego, mówi, drugą mi nagada. I on mówi, jak jakiś pasterz jest bogaty, to ewentualnie wokół takiej owcy zakłada nowe stado. Bo wtedy nie pójdzie. Ale mówi, kto to ma tyle pieniędzy? Więc normalny pasterz idzie, znajduje i trzeba zabić. Bo inaczej mi stado rozwali. Większość komentarzy żydowskich mówi, że kiedy Pan Jezus opowiedział tę przypowieść, to pasterze powiedzieli: Pan Jezu, fajna przypowieść, ale tak nikt nie robi. Nikt nie przyprowadza owcy do stada, bo mu się stado popsuje. Mówi, takiego pasterza to nie ma. Zaraz do tego wrócimy. Druga przypowieść. Pamiętacie o zgubionej drachmie? Była kobieta, która miała 10 drachm. Zgubiła jej się jedna drachma w mieszkaniu. Napisane: zapaliła lampę, wymiotła całą izbę i znalazła jedną drachmę. Jak znalazła? Sprosiła sąsiadki i zrobiła ucztę: cieszę się ze mną, bo zgubiłam drachmę. Czy coś was to dziwi? By was dziwiło, gdybyście wiedzieli, o jakich pieniądzach mówimy. Co to jest jedna drachma? Gdyby przeliczyć, co można było wtedy kupić za jedną drachmę, jaka to będzie suma dzisiaj, to mniej więcej na złotówki to wychodzi 75 groszy. To jest bardzo uboga kobieta. Miała tylko 10 drach, czyli 7,5 zeta. Uwaga, zgubiliście kiedyś w domu 75 groszy? Jestem przekonany, że większość z was nawet nie wie, że zgubiła. Bo wątpię, żebyście mieli policzone tam w portmonetce, nie? Mam 17 pięciogroszówek, 6 dziesięciogroszówek i tak dalej. I codziennie przeliczacie, nie? Czy się zgadza. Ale powiedzmy, że ktoś jest skrupulatny. Na przykład student, nie? 75 groszy to jest nie lada suma. Da się tydzień na tym przeżyć, nie? I powiedzmy, że ktoś się zorientował: zgubiłem 75 groszy. Uwaga! Czy zrobilibyście to, co ta kobieta? Po pierwsze, zapaliła światło. Ja wiem, po naszemu to brzmi pstryk. Kochani, pamiętajcie, że w tamtym czasie nie ma pstryk. W tamtym czasie zapalić światło, to znaczy, że zapaliła lampę, która była na naftę albo na oliwę. Co to znaczy? Samo zapalenie lampy kosztowało ją drożej niż to, co zgubiła. Nafta i oliwa są wtedy dosyć drogie. Zapalenie tego to już więcej straciła niż znalazła. Potem co robi? Wymiotła całą izbę. Już was widzę, jak zgubiliście 75 groszy i odstawiacie wszystkie meble, zwijacie dywan i wymiatacie cały dom, bo szukacie 75 groszy. Ale powiedzmy, że jest tutaj ktoś, kto szanuje pieniądz. I rzeczywiście tak zrobił. To już was widzę, jak z tymi 75 groszami latacie po wszystkich sąsiadach i mówicie: słuchajcie, zapraszam was wieczorem na ucztę. Robię ucztę, bo znalazłem 75 groszy. Co prawda wydam na nią 400 zł, ale znalazłem 75 groszy. Kochani, to jest taka przypowieść. Pan Jezus, kiedy to mówił, ludzie go słuchali, to mówili: Panie Jezu, nie no, fajne są te Twoje historie, ale kto tak robi? No to trzecia. Pamiętacie przypowieść o synu marnotrawnym, który się nawrócił i wrócił do ojca? Pamiętacie? Fajnie, że pamiętacie, tylko takiej przypowieści nie ma w Piśmie Świętym. Nie ma takiej przypowieści w Piśmie Świętym. Jaka jest przypowieść w Piśmie Świętym? Jest ojciec, który ma dwóch synów. Młodszy syn, tego już trochę nie czaimy, przynajmniej ci młodsi. W tamtej kulturze starszeństwo jest strasznie ważne. Dopóki pierworodny jest w domu, młodszy nawet nie ma co odzywać. Dopóki pierworodny nie zostanie ożeniony i wyprowadzony z domu, to młodszy w ogóle nie ma po co iść do ojca. Więc idzie młodszy syn, jakiś po prostu 15-latek, do swojego taty. I co mu mówi? Mówi mu najgorsze zdanie, jakie dziecko może powiedzieć do własnego ojca. Tato, chciałbym część majątku, która na mnie przypada. O co on prosi? O spadek. Kiedy się dostaje spadek po ojcu? Jak ojciec umrze, nie? Czyli co on mówi swojemu ojcu? Tato, jak dla mnie, to ty jesteś trupem. Tato, ja chcę być w takim świecie, gdzie ciebie nie ma. I w tym świecie do mnie idzie kasa. Pamiętacie, co zrobił ten ojciec? Dał mu. Panowie, ojcowie, przychodzi do was 15-letni syn i mówi do was następującym tekstem. Ojciec, jak dla mnie jesteś trupem i ja chcę być w świecie, gdzie ty nie żyjesz. Pół kasy z banku, pół majątku, pół mieszkania, pół samochodu. Drodzy panowie, dalibyście swojemu 15-letniemu synowi? Jedyne, co byście mu dali, to byście mu w gębę dali ewentualnie. Przepraszam, ale... Kochani, ta przypowieść zaczyna się już bardzo radykalnie. Jak Pan Jezus tego zaczął mówić, to przypuszczam, że ci, którzy go słuchali, mówili: czekaj. Gdzie ty widziałeś takiego ojca, który by dał takiemu synowi? A Pan Jezus niezrażony jedzie dalej. Syn zabrał pieniądze, wyjechał w dalekie kraje, pojechał do Wielkiej Brytanii zarabiać, nie? Zainwestował, wszystko stracił. Przyszedł Brexit, no i poszło. Nie? Tak wszystko stracił, że napisane, że wylądował u anonimowego hodowcy świń, nie znamy jego imienia, i tam się zatrudnił. I tam go traktowano gorzej niż świnie. No bo świnie mogły jeść strąki, a jemu nie dawali tych strąków. Czy wiecie, o kim jest mowa, czy nie? Każdy Żyd, który tego słucha, natychmiast wie, o co chodzi. Kto to jest anonimowy hodowca świń? To jest szatan. Wiecie, że dla Żydów świnie są nieczyste. Żydzi nie jedzą wieprzowiny. To są zwierzęta nieczyste. Nie wolno ich jeść. Pamiętacie, gdzie Pan Jezus wygonił legion z takiego opętanego? Ten legion wszedł w stado 2000 świń. Po żydowskiemu demony wróciły do domu. Czyli z człowieka wróciły tam, gdzie powinny być. Czyli w nieczystych zwierzętach. Kto to jest pasterz wszystkich świń? To jest szatan. Tak jak Bóg jest pasterzem wszystkich owiec, tak szatan jest pasterzem wszystkich nieczystych. Ten anonimowy hodowca świń to jest szatan. Pan Jezus od razu wie, o kim mówi. Czyli co to jest za obraz? To jest obraz człowieka, który nie tylko stracił trochę pieniędzy, tam pojechał gdzieś tam i coś tam wydał. To jest facet, który zszedł na samo dno piekła. I tam go szatan traktuje gorzej niż świnie. Tak to jest z szatanem. On zawsze naobiecuje złote góry, a potem lądujemy w chlewie i nie możemy nawet najeść się strąków, a świnie są szczęśliwe przy nas. Typowe działanie szatana. I co on tam zrobił? Tak se kombinował w głowie. Ja tu z głodu ginę, a u mojego ojca w domu niewolnicy chleb jedzą. A to wrócę. Pewnie synem już nie będę, ale poproszę, żebym był chociaż niewolnikiem, to se chociaż chleba pojem. Uwaga, czy wy to słyszycie, nawrócenie jakieś? Kochani, nawrócenie to by polegało na tym, że on mówi tak. Jak ja obraziłem ojca. Matko, ja go muszę przeprosić. Nie, muszę pójść i go przeprosić za to, co ja mu powiedziałem. To jest nawrócenie. Wiecie, na czym polega cały skandal tej przypowieści? Że do ojca wraca nienawrócony syn. a nie nawrócony syn. Bo powrót nawróconego syna to żadna sztuka. No drodzy ojcowie, gdyby wasz syn narobił głupot w życiu, ale potem by do was przyszedł i powiedziałby tak: tata, no głupi byłem, narobiłem głupot, strasznie cię przepraszam, tato, weź mi pomóż. Panowie, kto z was by nie pomógł własnemu synowi? Pewnie, no są pewnie jacyś tam patologiczni ojcowie, nie? Ale normalny ojciec, jak przychodzi do niego dziecko, które pobłądziło i powie: tata, no przepraszam cię, no narobiłem głupot, weź mi pomóż wyjść z tego wszystkiego. Panowie, kto z was by takiego syna nie przyjął? Mam nadzieję, że każdy z was by swojego syna tak przyjął. To jest oczywiste, nie? I uwaga, gdyby wracał do ojca nawrócony syn, to nie byłoby w tym nic takiego specjalnego. Tylko to jest przypowieść o synu, który się nie nawrócił i który wraca tylko dlatego, że jest głodny, który już nie chce być synem, tylko chce być niewolnikiem. I co się wtedy dzieje? Pamiętacie, jak on wracał, ojciec do niego wybiegł, tam przepięknie pisze święty Łukasz, on jest mistrzem słowa. Łukasz napisał, nam to przetłumaczyli, że ojciec rzucił mu się na szyję, nie? Tam jest dosłownie napisane po grecku: ojciec skoczył na niego i dał mu natychmiast pierścień, sandały i płaszcz. Pamiętacie to, nie? Tam jest najważniejszy ten pierścień. Ten pierścień to nie jest takie coś tutaj, jak my kojarzymy pierścień, tylko to jest taka pieczęć na ramię, którą się nosiła na takim sznurze skórzanym tutaj. Taka pieczątka. I ta pieczątka to był dowód, że się jest synem. Jak umierał ojciec i szedł syn do tak zwanej bramy miasta, tam były sądy, szło się do sądu po spadek, to urzędnik mówił: jesteś synem? Jestem. Pokaż pieczęć. Czyli pokaż to, co, bo każdy syn to miał od ojca. Miał pieczęć, to znaczy, że mu się należy spadek. Nie miał pieczęci, oszust. Co mówi ten ojciec, jak mu zwraca ten pierścień? Mówi tak: synku, miałeś spadek? Straciłeś spadek? Masz spadek. Nic się nie zmieniło. Czy wy to czujecie? Czy było tam pytanie: a zrozumiałeś, co zrobiłeś? I czy mam rozumieć, że już więcej nie będziesz? Nie było tam takiego pytania. Ojciec bez słowa przerywa mu jego tyradę. On tam mówi: ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Nie mogę się już nazywać twoim synem. I chcę powiedzieć: uczyń mnie jednym z niewolników. Nie pozwala mu tego powiedzieć ojciec. Przerywa mu w pół i mówi: masz pierścień. Byłeś synem, jesteś synem, zawsze będziesz synem. Nic się nie zmieniło. Myślę, że czemu się tak starszy brat oburza? Pamiętacie, on nie chciał przyjść, nie, na tą ucztę. Bo co on mówi? Tata, ty nie widzisz? Przecież młody nic się nie nawrócił, nic się nie zmienił, a ty go przyjmujesz. Wiecie, jak jest po grecku starszy brat? Prezbiter. Kojarzycie takie słowo? Z ksiądz. Prezbiter. Nie bez przyczyny w tej Ewangelii starszy brat to jest prezbiter. Często jak się do Pana Boga idzie, niestety człowiek się natknie na prezbitera, nie? Ja mówię: o nie, tego to nie można przyjąć. Kochani, o czym są te trzy przypowieści? Już ląduję, obiecuję, już ląduję. O czym jest pierwsza? Pierwsza jest o takich ludziach, którzy tak pobłądzili, że już ich nikt nie chce z powrotem do stada. To nie jest o owcy, która się zgubiła, tylko to jest o takiej owcy, która się tak zgubiła, że już nikt jej nie chce z powrotem przyjąć do stada. Czyli tak jak mówi ten pasterz, taka owca tylko zaciupać, bo to już nic z tego nie będzie. A co mówi Pan Jezus? A mój tata kogoś takiego chce. Wy go już nie chcecie do stada. Wy mówicie, że on się do ludzi nie nadaje. A mój tata go chce. O czym jest druga przypowieść? Że jak ktoś jest wart 75 groszy, czyli jest wart. Proszę mi wybaczyć. Czyli mniej więcej 75% z was tutaj tak o sobie myśli. Nie obraźcie się, ale to wystarczy wasze oczy spojrzeć. Ile tu jest ludzi, którzy sobie myślą: co ja tam jestem wart? Jestem czy mnie nie ma? Co za różnica na świecie? Pan Jezus mówi: jak mój tata znajdzie kogoś, kto jest wart 75 groszy, to przetrząśnie cały świat, wyda wszystkie pieniądze, które ma, żeby go znaleźć, a potem urządzi ucztę i będzie spraszał wszystkich wiele więcej wartych i mówił: zobaczcie, kogo znalazłem. Kogoś, kto był wart 75 groszy. A wiecie, o czym jest trzecia przypowieść? Bo to już jest w ogóle skandal na skandale. Jak ojciec ma dziecko, czyli Bóg ma człowieka, który mówi do Boga: nie macie. Czyli chce żyć w takim świecie, gdzie ciebie nie ma. Nazywamy to ateizmem podobno, nie? Czyli ktoś, kto mówi do Boga, chce być w takim świecie, gdzie cię nie ma. To Bóg mówi: jesteś moim synem i co byś nie zrobił, będziesz moim synem. Czy wy czaicie w ogóle te trzy przypowieści? To nie są przypowieści o dobrym pasterzu, dobrej gospodyni i dobrym ojcu. To są przypowieści o takim pasterzu, jakiego my nie widzieliśmy w ogóle na ziemi. O takiej gospodyni, o jakiej nie słyszeliśmy. I o takim ojcu, że nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, co to znaczy być takim ojcem. Bo dla niego nawet jak ktoś mu mówi: ja chcę żyć w świecie, gdzie ty nie żyjesz, jak to mówią, Bóg umarł, tak? To on mówi: a i tak jesteś moim dzieckiem. I oni, dopóki to do nas nie dotrze, to mamy tamę zamkniętą na działanie Pana Boga. Bo zawsze mówimy: no Panie Boże, nie możesz mi dać, bo jestem za słaby i za grzeszny. Czy wy zauważyliście, że Bóg sobie upodobał działanie w tych, którzy są za słabi i za grzeszni? Czytaliście kiedyś Biblię? Ja tę książkę kocham. To jest najlepsza książka na świecie. Ona ma tylko jedną wadę. Proszę mi teraz wybaczyć. Ona jest strasznie nudna. Nudna w jednym sensie. Każdy rozdział jest dokładnie o tym samym. Jakąkolwiek weźmiecie księgę, jakikolwiek rozdział, wszystkie są dokładnie o tym samym. Pan Bóg szuka największej beznadziei na świecie, bierze ją i robi z niej mistrza świata. I każda biblijna historia jest dokładnie o tym samym. Kogo byście nie wzięli? A żeby to zawsze było jeszcze lepiej widać, to zazwyczaj jest dwóch albo więcej do porównania. Od czego się zaczyna? Kain i Abel. Pamiętacie? Wiecie, co znaczy Kain po polsku? Silny, wysportowany mężczyzna. Wiecie, co znaczy Abel po polsku? Pustka. Kogo Pan Bóg wybrał? Pustkę. Pamiętacie Jakuba i Ezawa? Będą chwileczkę później. To jest super. Wiecie, co znaczy Ezaw po polsku? Ładnie ukształtowany. Czyli taki Ken. Taki chłopak, w którym się kochały wszystkie dziewczyny w szkole. Wiecie, co znaczy Jakub po polsku? Jest jakiś Kuba? Jest jakiś Kuba? Nie ma Kuby żadnego? Tu jest Kuba. Wybacz, Kuba. Kuba po polsku znaczy krętacz. Ale Kuba, nie martw się. Z kogo Pan Bóg zrobił patriarchę Izraela, z którego wyszło 12 pokoleń Izraela? Z krętacza. Nie z pięknie ukształtowanego. Moja ulubiona historia to jest Dawid i jego bracia. Tam już nie dwóch, tylko siedmiu ich było. Pamiętacie historię? To jest najpiękniejsza chyba historia w Starym Testamencie. Jak przychodzi prorok do domu Jessego i mówi: słuchaj, Pan Bóg wybrał jednego z twoich synów na króla. Przedstaw mi twoich synów. I wychodzi najstarszy. Miał 2,10 wzrostu, 2,60 w barach. Nie? Jak go zobaczył Samuel, mówi: jaki będzie król! Wziął już róg z oliwą, chce go namaszczać. I słyszy w uchu: Duch Święty jest geniuszem. Nie ten... Genialne. Lekko się speszyli. No to drugiego w kolejności, Aminadaba. Aminadab miał 2,5 i 2,50 tylko w barach, nie? Ten już go chce namaszczać. Słyszy Samuel w uchu: nie ten. I tak poszło wszystkich siedmiu. O każdym usłyszał: nie ten. Skończyli się wszyscy i pyta Samuel: no jak to? Bóg powiedział, że jeden z twoich synów ma być królem, a tu wszystkich nie pokazałeś i o wszystkich mówi mi Duch Boży: nie ten. Masz jeszcze jakiegoś? Wiecie, co powiedział Jesse? Co to był za fatalny ojciec? Powiedział: nie mam. A miał jeszcze jednego. Tylko tak się go wstydził, że potrafił powiedzieć: nie mam. Bo o Dawidzie mówi Pismo Święte, że był rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Brzmi fajnie, ale to jest bardzo niefajne. Wiecie, co to znaczy po hebrajsku pociągający wygląd? To jest hebrajski idiom, który dosłownie oznacza wyglądał jak dziewczyna. On był zniewieściały. Takie po prostu nie wiadomo co. Taki gender dzisiejszy, nie? Taki nie wiadomo w którą mańkę. I ojciec się go tak strasznie wstydził, bo ten chłopak po prostu był zniewieściały, że jak goście przychodzili do domu, to go chował w oborze. Z owcami. No tak, no postawcie sobie w księdze Samuela. I oczywiście Samuel, Duch mu mówił, jest jeszcze jeden. A ojciec mówił, nie mam kolejnego. Wtedy Samuel zastosował jedyny argument zrozumiały dla mężczyzny. Panowie będą wiedzieli, o co chodzi, panie nie zrozumieją. Powiedział Samuel, jeżeli go nie przyprowadzisz, nie zjemy kolacji. Nie żartuję, tak jest napisane w Piśmie Świętym. Każdy facet wie, jak kategoryczne jest to żądanie. Co zrobił? Przeprowadził go. I teraz sobie wyobraźcie, jak ten chłopak wyszedł z tej obory, stanął na środku i pewnie sobie pomyślał, no i znowu będą ze mnie lać. No tak, no bo zawsze z niego się śmiali, że wygląda jak dziewucha. Jego najstarszy brat miał 2,20 wzrostu, chłop po prostu jak dąb, a ten to chuchro takie, jeszcze śmierdzące owcami, stanął na środku. I co słyszy Samuel w uchu? Boże, jaka piękna jest Biblia. Samuel słyszy. Nie tak, jak widzi człowiek, widzi Bóg. Namaść go. Namaścił go. Największy król, jakiego kiedykolwiek miał Izrael. Jezus o sobie mówił, że jest synem Dawida. Czyli synem chłopaka, z którego się cała wioska śmiała. Jakąkolwiek weźmiecie historię biblijną, to jest dokładnie ta historia. Mateusz dzisiejszy siedzi nędza w komorze celnej, a Pan Jezus wchodzi i mówi, no takiego cudu to ja jeszcze nie widziałem. Ja mam dużo znajomych niewierzących. Oni mnie czasem pytają, ojcze, jak ty możesz być w tym kościele? Przecież tam jest tyle tych różnych skandali, tyle tych pedofilów, tych wszystkich takich grzechów. Jak ty możesz być w takim w ogóle, w takiej organizacji? Wiecie, co wtedy zawsze mówię? Mówię, słuchaj, a ty widziałeś, na kim my jesteśmy zbudowani? On mówi, no na kim? Ja mówię, no nie wiem, czy wiesz, dwa fundamenty kościoła. Oczywiście wiadomo, że Pan Jezus, nie? Chodzi mi z ludzi. Dwa fundamenty kościoła, to jest Piotr i Paweł, nie? Jesteśmy zbudowani na Piotrze i na Pawle. Dwóch największych apostołów. Mówię, ty widziałeś ich? Zdrajca i morderca. Mówię, jak mamy takie fundamenty, co się dziwisz? No bo kochani, czy wy w ogóle czaicie odwagę Pana Jezusa, żeby zbudować Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą, a nie przemogą. Choćby nie wiem, co chciały zrobić, nie przemogą go. To zbudował ten Kościół na jednym facecie, który się go wyparł w oczy i powiedział, nie znam go, i na drugim, który mu mordował chrześcijan. I mówi, no to mam doskonały materiał do zrobienia fundamentu Kościoła. I kochani, dlaczego to jest tak ważne? To nie polega na tym, że ja mówię, możemy być beznadziejni i to jest super. Nie. Tylko Pan Bóg mówi, szukam wszędzie beznadziei po to, żeby z tej beznadziei zrobić coś niezwykłego. I kochani, większość z was o sobie myśli. Nie wiem, czy wszyscy, no nie znam was. Ale już długo po tym świecie jeżdżę. Już naprawdę zbyt wiele ludzi spowiadałem i do zbyt wielu ludzi głosiłem Ewangelię. Prawie wszyscy tu o sobie myślicie, że jesteście beznadziejni w taki albo inny sposób. I nie mówię oczywiście, że całkiem i do końca. To jasne. Mamy też fajne rzeczy, to pewne. Ale mnóstwo z nas tutaj myśli o sobie bardzo słabo. A Pan Bóg mówi, no właśnie takich szukam. O matko, lądujemy. Jestem jak taki pilot, który ląduje i się podnosi, nie? Ale już naprawdę lądujemy. Opowiem wam tylko jeszcze jedną historię. Tak na koniec. Jak to mówią, fakt autentyczny. Kiedyś jeden z moich braci, może nieważne który, głosił kazanie na Wielkanoc. W niedzielę wielkanocną. I mówił w tym kazaniu wielkanocnym o Kainie i o Ablu. Coś mu się poprzestawiało w głowie. Tak się często dzieje dominikanom, jak mówią. I przez całe kazanie mówił, że to Abel zabił Kaina. W sensie był przekonany, że mówi dobrze. Tylko, że po prostu mu się coś przewróciło i cały czas mówił, ten okropny Abel zabił tego Kaina i Pan Bóg przyszedł do tego Abla i pyta, gdzie jest twój brat Kain i tak dalej. Nie? I tak jechał całe kazanie. Ktoś tam z braci próbował mu tam machać, nie, że odwrotnie. A ten nic, po prostu jechał. Słuchajcie, po mszy świętej Przychodzi do zakrystii facet. 60-70 lat mniej więcej tak wyglądał. Zapukał do drzwi. Tam bracia otworzyli. I on mówi: przepraszam, ja bym chciał porozmawiać z tym panem, którym się odprawiał. Mówimy: jak z panem? To pewnie jakiś taki klasyk świąteczny, nie? Czyli taki człowiek, który przychodzi do kościoła zazwyczaj tylko święta, nie? No więc mówimy, może powiem wam imię: panie Mirku, taki pan do ciebie, nie? No to ojciec Mirek poszedł do tego pana. I mówi: słucham pana, czy mogę pomóc? A on mówi tak: proszę pana. Mówi: jestem w kościele po raz pierwszy od 40 lat. Mówi: ostatni raz byłem na bierzmowaniu. Wtedy się pożegnałem z kościołem tak jak należy. I dzisiaj po 40 latach, mówi, jestem po raz pierwszy w kościele, bo przyjechałem do rodziny na święta do Warszawy i oni do kościoła szli i mnie po prostu męczyli pół dnia. Po prostu: no ale chodź, ale święta są. No to już mówię: Boże, już mam dość tego gadania, po prostu poszedłem, mówię, jakoś wysiedzę. No i siedzę z tyłu, mówi, tam prawie w ostatniej ławce. Mówię: jakoś tam przetrzymam. No i nagle słucham tego, co pan tam mówi w tym kazaniu. No i słyszę przez całe to kazanie, co pan mówi, że ten Abel zabił Kaina. Wie pan co? Bo ja zawsze byłem przekonany, że to jest odwrotnie. Że to Kain zabił Abla. I jak tak pana słuchałem, to tak sobie pomyślałem, ze mną to musi być chyba naprawdę już bardzo źle, skoro ja nawet takich podstawowych rzeczy już nie wiem. Czy ja bym się mógł wyspowiadać? I słuchajcie, facet się wyspowiadał po raz pierwszy po 40 latach. Zobaczcie, przez co Pan Bóg dotarł do tego człowieka? Przez geniusz mojego brata? Ja go strasznie kocham, tego brata. Ale przez głupotę mojego brata, no. I kochani, to jest jakby oczywiście w dosyć takiej zabawnej formie, ale to jest dokładnie ta prawda, którą wam tu próbuję wtłuc do głowy od początku. Że my ciągle sobie myślimy, że jak nam się poukłada, jak będziemy trochę lepsi, jak nie będziemy mieli tych różnych kłopotów, grzechów, trudności, zawirowań, no to wtedy tak Pan Bóg będzie mógł z nami być tak naprawdę i tak może mi w końcu pomoże. A tak to się trochę nie nadaje. Jak masz takie myśli, nie obrażaj się teraz, ale to stań przed ścianą, rozpędź się i ryb. I jak ta myśl będzie dalej, stań przed ścianą, rozpędź się i ryb. Aż ta myśl ci w końcu wyleci z głowy. Bóg mówi: już teraz, w tej chwili jestem gotowy. I kochani, większość z nas nie doświadcza Jego działania. O tym wam będę mówił jeszcze jutro i pojutrze, co to znaczy, jak Bóg to robi, jak działa. Ale większość z nas przegrywa już na samym początku, dlatego że w ogóle uznajemy się za niegodnych, żeby przed Nim stanąć. I żeby naprawdę mógł nam pomóc. Bo nie wierzymy w to spojrzenie. Mogę jeszcze jedną historię? Króciutko. Przepraszam. Słuchajcie, byłem kiedyś w Tarnowskich Górach. To jest jeszcze niedaleko, nie? Pióra z drzwi. Wiecie, jak to mówią o Śląsku, nie? Bo u was jest podobnie, bo to zauważyłem na początku mszy. Mówią o Śląsku: maksymalny śpiew, minimalna wiara. Nie? Nie obraźcie się, błagam. Ale jak wy tu śpiewacie? Czy wy to słyszycie, czy nie? Słuchajcie, bo wy nie macie takiego doświadczenia, bo nie jesteście w innych kościołach. Słuchajcie, to jest tak, że mniej więcej od połowy Polski do góry, jak jest śpiew, to słuchajcie tylko organistę i wszyscy jest cisza, a tutaj jak wy się drzecie. A to jest genialne, nie, słuchajcie, żeby nie było, to jest super. Tylko zawsze jestem strasznie zdziwiony. Jestem przyzwyczajony do tych kościołów, gdzie nikt nie śpiewa, tylko zawsze organista śpiewa, a tutaj cały lud pełną piersią jedzie. Więc byłem, słuchajcie, w takiej właśnie typowej śląskiej parafii. Tarnowskie Góry. Mówiłem tam kazania w niedzielę. Jeden dzień tylko. Było chyba 8 mszy. Słuchajcie, czegoś takiego nie spotkałem jeszcze w życiu. Wychodzę, to już było 6 lat temu. Wychodzę na pierwszą mszę, jakaś tam 7 rano. Taki kościół, tam połowa mniej więcej ławek, nie? W kościele. Większość chłopy. I to taka typowa, taka górnicza parafia, nie? Dużo widać takich spracowanych facetów, takich fajnych, nie? Tak widać, że po prostu całe życie chłopy robiły. No i zaczynam, słuchajcie, kazanie. Wszyscy w kościele siedzą mniej więcej tak. Na początku sobie pomyślałem, no rozumiem, chłopy porządne, spracowani, zmęczeni, niedziela, siedzą, nie? Coś tam próbuję mówić to kazanie, coś tam zażartowałem, ale wszyscy w kościele, chłopy. Mówię, no dobra, no. Druga msza, 8:30, było trochę więcej ludzi, dużo też więcej kobiet, nie? Patrzę na kościół, słuchajcie, baby, chłopy, wszyscy. Ja wiem, co się tu dzieje, kurde. Mówię to kazanie, wrzuciłem 3 żarty więcej, wszyscy siedzą, nikt się nie uśmiecha, nie? Ja wiem, matko w ogóle. Najgorzej było potem. Trzecia msza, chyba tam 10, z dziećmi. W pierwszych ławkach siedzą dzieci, nie? Takie w ogóle grzeczniutkie, spokojne, nie tak jak normalnie dzieci tam latają, biegają, nie? Wszystkie w ławkach równo, i wie, kurde, ale Śląsk, nie? Takie poustawiane. Słuchajcie, mówię kazanie, dzieci siedzą. Ja mówię, co się tutaj dzieje w ogóle? Słuchajcie, czwarta msza, pełen kościół, taka suma była, pełen kościół ludzi, wszyscy na całym kazaniu siedzą. Ja mówię do proboszcza, słuchaj proboszcz, mówię, ja na kolejną mszę jak wyjdę i się nic nie zmieni, mówię, ja już więcej nie wychodzę. Nie, słuchajcie, bo nie, myślę, że to wiecie, jak się mówi publicznie i nie ma żadnej reakcji, to jest po prostu strasznie trudne. Nie wiadomo w ogóle, co robić, nie? Oczywiście proboszcz tam się ze mnie śmiał. Mówi, o, przyjechał dominikanin do górników, nie umie mówić. Nie? Ale strasznie fajny był ten proboszcz. I słuchajcie, wychodzę, tam już była jakaś 16 chyba, nie? Godzina na tą mszę. Zaczynam kazanie, taki zdesperowany w ogóle już. Mówię to kazanie, już tak ledwo w ogóle tak, już tak byle tylko dociągnąć, nie? Wszyscy oczywiście w kościele siedzą. I nagle, słuchajcie, patrzę, jakaś tam trzecia, czwarta ławka, siedzi kobieta, taka 40 lat na oko, nie? Uśmiechnięta, po prostu od ucha do ucha. Jakby nie uszy, to by się na okrągło śmiała, nie? Rusza się, zasłania się, reaguje w ogóle. Więc jak ją zobaczyłem, to tylko na nią, nie? W duchu oczywiście, Boże, dzięki Ci wreszcie, ktoś jeden, nie? Oczywiście cała reszta siedzi. A ta tam po prostu szaleństwo, nie? Ja mówię, Jezu, no to jadę, nie? Tu dowcip, tam dowcip, ta się cieszy, nie? W ogóle zszedłem potem taki uradowany, Boże, dziękuję Ci, chociaż mówię, może dla tej jednej osoby tu przyjechałem, co nie? Oczywiście, słuchajcie, po mszy świętej, ta pani przychodzi do zakrystii. Ja myślę, że padnę. Wchodzi. Przerażenie w oczach. Ale cały czas uśmiechnięta. Ale w oczach widzę po prostu przerażenie. I mówi do mnie następującą rzecz. I tak się uśmiecha cały czas, nie? I mówi, proszę ojca. Ja chciałam ojca bardzo przeprosić. Dlatego, że ja widziałam, że ojciec się na mnie patrzył przez całe kazanie. Proszę ojca. Ja się naprawdę próbowałam nie śmiać, jak tylko mogłam. Tylko, że proszę ojca, jak ja byłam mała, miałam taki wypadek i mam taki bardzo krzywy zgryz. I zawsze wygląda, jakbym się śmiała. Ale ja się nie śmiałam. Słuchajcie. Ja mówię, kobieto, ty mi życie uratowałaś. Ale słuchajcie, zobaczcie. Przypuszczam, że dla tej pani to było jakieś przekleństwo, nie? No pewnie się strasznie wstydziła, że tak wygląda. Że właśnie każdy sobie myślał, że ona się z niego śmieje, nie? Mimo, że ona tak nie chciała. I zobaczcie, Pan Bóg przez coś takiego znalazł dla mnie ratunek, nie? I kochani, tak jest ze wszystkim. Wszędzie tam, gdzie ci się wydaje, ale to jest we mnie żenujące, to jest beznadziejne. Na pewno jak Pan Bóg na to patrzy, to po prostu to nie może patrzeć. A Pan Bóg tam jest zachwycony najprawdopodobniej. I mówi, no chodźże tu. Do absurdu doprowadził to święty Paweł. I tym zdaniem zakończymy. Gdzie powiedział tak. Jak Bóg patrzy na świat i widzi to, co jest i to, czego nie ma, czyli już nie tak to, co dobre i złe, to, co mocniejsze i słabsze, tylko to już jest największy absurd. To, co jest i to, czego nie ma. Czyli już nawet nie jest słabe, tylko tego nie ma. To święty Paweł napisał, to Bóg bierze to, czego nie ma. To się już do większego absurdu nie da posunąć. Czyli jak już w tym kimś nie ma nic, to Bóg mówi, no wreszcie, chodźże tu. Jak to robi, na czym polega to jego działanie, to jutro. Jeśli tylko będziecie mieli siłę i cierpliwość do mnie, to zapraszam jutro. Moi drodzy, Jedna tylko rzecz, ogłoszenie na koniec. Tak jak mówił proboszcz, gdzieś tam przypuszczam, że przed wyjściem są jakieś dwa stoiska z moimi książkami i audiobookami, czy tam gdzieś tam, no gdzieś tam pewnie są. Gdyby ktoś chciał sobie coś tam posłuchać albo poczytać, to zapraszam. O tyle was zachęcam, to nie polega na tym, że ja chcę coś zarobić, nie. Żadne z tych pieniędzy nie idą do mnie. Cały dochód ze wszystkich moich książek i płyt idzie na Fundację Malak. To jest taka fundacja w Krakowie, która zajmuje się pomocą rodzinom w trudnych sytuacjach i ewangelizacją młodzieży szkół średnich. Więc jakby wszystkie te pieniądze są dla nich przeznaczane. Natomiast gdyby ktoś z was chciał, to może tylko krótko powiem, co tam jest, żebyście wiedzieli ewentualnie, jakich tematów tam można posłuchać. Jest tam po pierwsze trochę pozycji takich kobieco-męsko-związkowych. Są po pierwsze dwie płyty dla kobiet. Jedna się nazywa Judyta. To jest o tym, co to znaczy być silną kobietą, na czym polega siła kobiety. I druga nazywa się Estera. To jest o tym, co to znaczy być piękną kobietą. Ja się znam, to wam, drogie panie, tam wszystko wytłumaczyłem. Jak macie jakieś wątpliwości, to możecie posłuchać o Esterze. Jest też płyta dla mężczyzn jedna, nazywa się Jonasz. To jest, co to znaczy być silnym mężczyzną, na czym polega siła mężczyzny. Są dwie płyty takie głównie związkowe. Jedna się nazywa Akrobatyka małżeńska. Tytuł jest dosłownie taki, jak o tym jest, nie? Czyli jak to się trzeba wygiąć, żeby to w ogóle zadziałało, małżeństwo. I jest druga płyta, która się nazywa Rozplątani. To jest o tym, jak naprawiać trudne sytuacje rodzinne, czyli wszystkie takie konflikty rodzinne, co to z nimi zrobić, jak to z nich wyjść. I oprócz tego są tam jeszcze takie płyty Pachnidła, to może niektórzy kojarzycie z YouTube'ów, czyli takie konferencje o pieśni nad pieśniami. Czyli też wszystkie takie tematy związkowo, narzeczeńsko, małżeńsko, seksowo, dzieciowo, rozwodowe, nie? Czyli wszystkie możliwe takie związkowe. Oprócz tego są tam książki. Jedna nazywa się Osioł w raju. Błędnie przez niektórych nazywana, że jest to moja autobiografia, to nieprawda. Osioł w raju to jest książka, która nie wiem dlaczego, ale bardzo trafia do niewierzących, naprawdę. Strasznie dużo ludzi spoza kościoła wróciło do kościoła przez tą książkę, chociaż nie została napisana dla niewierzących, więc nie wiem czemu tak jest, ale tak jest. Więc może jeżeli macie kogoś na przykład znajomego albo w rodzinie niewierzącego, dajcie mu osła, może się nie obrazi. Druga, myślę, że wam się może ewentualnie spodobać, bo tak wyglądacie trochę. Jej tytuł brzmi Ewangelia dla nienormalnych, więc tak... Ona oczywiście nie jest dla nienormalnych, tylko chodzi o to, że jeżeli ktoś w ogóle nie czai, o co chodzi w tej Ewangelii z tym Panem Bogiem, to jest właśnie to. Czyli jak się nie możesz z tym odnaleźć, to jest o tym. Potem jest tam jeszcze, są dwie książki. Jedna się nazywa Serce w serce. To jest komentarz do Księgi Rut, czyli do, uważam dla mnie, najpiękniejszej księgi chyba w Piśmie Świętym. Czyli o najbardziej przeklętej kobiecie, jaka istniała na świecie i jak ją Bóg znalazł. To jest właśnie Serce w serce. I jest jeszcze Garnek strachu. To jest książka na podstawie historii Gedeona o tym, jak się nie bać w życiu. Czyli co zrobić, żeby strach nie wygrywał. Większość z nas się ciągle boi. Czyli co zrobić, żeby się nie bać. Coś tam... Są jeszcze dwie płyty. Jedna się może spodobać... chociaż nie ma tej płyty, przepraszam. Nie ma, sorry. Jest taka płyta, nazywa się Z procą na olbrzyma. To jest historia Dawida i Goliata, czyli jak pokonywać trudności w życiu. I jest jeszcze Jozue, to się nazywa Jestem nikim i to jest moja autobiografia. W takim sensie naprawdę ta płyta opowiada o mnie, Jestem nikim. To jest o tym, jak Bóg szuka kogoś, to jest nikim, żeby z niego zrobić kogoś. I może tam coś jeszcze jest, ale to sobie ewentualnie zobaczcie. Gdyby ktoś miał ochotę, to zapraszam, tam zajrzyjcie. Jutro, jeżeli tylko będziecie mieli chęć, to zapraszam was na 18, tak jak dzisiaj na mszę świętą. I potem po mszy świętej będzie druga konferencja. Chciałbym, żebyście na koniec przyjęli jeszcze błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będzie dzięki.